Okej, wiecie co, byliśmy wczoraj w Boguszowie Gorce i pierwsza rzecz to macie pozdrowienia dla całego kościoła z Boguszowa Gorce oraz podziękowania za to, że po prostu jesteśmy tam i wspieramy ich. Ja chciałam złożyć takie jedno ze świadectw. Nie wiem, czy pamiętacie, ci, którzy jeżdżą, może pamiętają, ale modliliśmy się tam o człowieka, który był w tym ośrodku i zdawał prawo jazdy. Wiecie, no się wydaje, że to jest takie proste, ale my czasami też mamy trudność w zdaniu prawa jazdy. Ja zdawałam 4 razy praktykę. Teorię za pierwszym razem. A oni potrzebowali naprawdę kierowcy. Potrzebowali, bo nie mieli kierowcy. I wiecie, tacy ludzie, no wiecie, po takich przejściach, oni po prostu no funkcjonują super. Ale jednak mają te pewne już rzeczy, bo to wiecie, czy alkohol, czy narkotyki. Modliliśmy się za takiego człowieka, wiecie co? On za pierwszym razem zdał i teorię, i praktykę i już teraz jeździł samochodem. Woził tych ludzi, także chwała Panu. A resztę może Ty powiesz o ewangelizacji.
Wyrwali mnie z mego miejsca. Właśnie co ja mówić? Słuchajcie, tam ta służba w tym Boguszowie już parę lat sobie tak jedzie i całkiem fajnie, bez wysiłku specjalnego, ale teraz to się przedzierzguje w taki uliczny kościół, teraz to jest modne w Polsce, nie? Karmienie głodnych i takie rzeczy. Tam już w zasadzie wszystko oni robią, przygotowane jest. Byliśmy tutaj właśnie z Romcią i Jankiem i Kołpaki to są akurat z nazwiska. Fajnie było i w zasadzie tak, głosiliśmy Ewangelię zupełnie w innym miejscu już. Ileś tam osób wcześniej przyjęło zbawienie, tam jak Patrycja była z tymi innymi ludźmi i teraz znowu oni się pojawili. Także to się tak się przeobraża w coś innego, jakby bardziej na zewnątrz. Aczkolwiek dalej są potrzebni wolontariusze, jakbyś chciał się zaangażować tam, tak? Czy agitujemy, czy nie? Agitujemy. To można się dalej przyłączyć, po prostu oni chcą nawet w każdy weekend. Nas nie stać na to, bo już po prostu troszkę latka poleciałem. Tak jakby ktoś chciał jechać i jeździć częściej jeszcze, to no to jest miejsce do służenia Bogu i tym ludziom. No to wszystko.
Wiecie co, czasami tak nie mamy miejsca, nie wiemy jak pójść. Wiecie co, tam jest wszystko przygotowane. Oni mają swoje miejsce, swój budynek, od tego miejsca robią ewangelizację, karmią biednych, tych, co potrzebują, głoszą świadectwo i potrzebują po prostu wolontariuszy. No my mamy już, ale jak ktoś chce po prostu dzielić się nawet świadectwem i rozmawiać. Wiecie co, ja zawsze to powtarzam. Kiedy dajesz, dostajesz. Kiedy dajesz, dostajesz. I Bóg kocha takich ludzi, wiecie? Bo Bóg chce, żebyśmy co? Głosili dobrą nowinę. Bo ten świat czeka na dobrą nowinę. Także jeszcze raz pozdrowienia z Boguszowa Gorce.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za pozdrowienia. Tak do góry.
Wczoraj była fajna impreza tutaj na tej sali. Był ślub i dlatego wam mówimy, Dagmara z Adamem wzięli ślub i była fajna poczęstunek, była fajna atmosfera, co wam będę mówił, atmosfera Boża i to jeszcze. Ja jeszcze bardzo bym chciał zachęcić was na to piątkowe spotkanie, ale nie tylko na te piątkowe, ale także na te środowe spotkania, które są w kościele modlitewne. W tą środę było naprawdę, Bóg się sam, wiecie, przyznał do nas i po prostu na wszystkich tak pobłogosławił i indywidualnie, i grupowo, że myślę, że niektórzy z was tutaj powinni wyjść i świadectwo dać uzdrowienia, bo działy się fajne rzeczy. Co będę mówił? O, tutaj już jedna osoba chce przyjść, Krysia już tu następna. Jeżeli ktoś był dotknięty, możecie przyjść i złożyć świadectwo. Bóg się dotyka. Także chrześcijan. Także amen.
Piotr miał takie przekonanie, żeby wszystkich po prostu namaścić i pytał, czy ktoś się ma źle, czy ktoś choruje. I faktycznie miałam taką wysypkę na ręce. No nie wiadomo, co to było, jakaś taka, no dziwne rzeczy. I po tej modlitwie to całkowicie ustąpiło. No po prostu po modlitwie i tyle, nie? Amen.
Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Halleluja.
Mnie zaczęła brać jakaś infekcja, pojawiły się bóle, nie pomagały żadne woltareny. Modlitwa, zalecenie wieczerzy wieczorem, rano śladu nie było.
Dzięki Ci, Panie.
Też chciałam oddać chwałę Bogu. Właśnie Bóg się niesamowicie poruszał w środę i ja z kolei miałam wysypkę koło oka. ale była instrukcja, więc żeśmy się zostałam namaszczona olejem oczywiście. Potem spożyłam z mężem wieczerzę w domu. No i wyobraźcie sobie, i pogorszyło mi się.
I można w tym miejscu powiedzieć halleluja.
Ale dalej jest tylko lepiej. I po prostu no, następnego dnia to już wyschło i w sumie... Słychać mnie?
Słychać.
I to wyschło, zasuszyło się, tak, o Piotrze, ty, tak, i już, bo ty widziałeś. Dziękuję. Także Bóg ma moc uzdrowić każdą chorobę. On już to uzdrowił, a my przyjmujemy i chwała Tobie, Panie, że jesteś taki cudowny.
Halleluja, halleluja. Bóg jest dobry.
Halleluja, Bóg jest dobry.
Dlaczego Bóg jest dobry? Dlaczego? Po prostu tak jest. Jeżeli chcesz mieć ze mną relację, musisz mnie przyjąć takiego, jakim jestem. Po prostu taki jestem. Jeżeli chcemy kochać Boga, musimy Go przyjąć takiego, jakim jest. A jakim On jest? On jest miłością. Widzicie, jak to się wszystko składa? Wiecie, kiedy nasze codzienne życie, wszystko, co robimy, wszystko składa się w taką układankę jak pucle. Rzeczy, które w zasadzie wcześniej nie planujemy połączyć, ale one same się układają i tylko tak stoisz z boku i patrzysz, jak to się wszystko dzieje. I wzbudza się w tobie ta świadomość, że w tym wszystkim jest Bóg, że Bóg to wszystko czyni. A ty w zasadzie tylko poddajesz się Jemu. Starasz się wejść w tą rzekę, w ten nurt Bożego poruszenia i widzisz te wszystkie rzeczy, to po prostu jedno słowo ci się tylko wyrywa. Wow, jest niesamowity. Boże, to jak ty to zrobiłeś, jak ty to wymyśliłeś, jak ty to poprowadziłeś. Nie wiem, jak długo myślałbym o tym, jakby to zrobić i nigdy bym tego nie wymyślił. Dlatego, że Boże drogi nie są naszymi drogami. Nawet odwrotnie, Bóg mówi, twoje drogi nie są moimi. Więc nie jesteśmy w stanie to zrobić. Niekiedy nam się uda coś wcelować, ale to będzie tylko jakiś ułamek, jakiś wyrywek. A ja mam pierwszy fragment właśnie dzisiaj o tym. Pierwszy list Jana. 4 rozdział. Od 7. Możecie sięgnąć po swojej Biblii. Myślę, że macie wszyscy. Ktoś ostatnio powiedział, że elektroniczne też są dozwolone. Piotr jest zwolennikiem tej. A ja wolę wersję papierową. Chociaż taką też mam. I czytamy tak. Umiłowani. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. A więc Bóg jest miłością. Wszystko, co wypływa z tego miejsca, ma Bożą moc, by Jego zamierzenia i plany mogły się wypełnić. Wszystko. W zeszłym roku, może tak, przed zeszłym rokiem, czyli w grudniu 16 roku dostałem fajny prezent od mojej żony. Skonstruowała, zaplanowała, zaprojektowała, jak to zwać. tak zwać, ale piękny kalendarz na 2017 rok, ale myślą przewodnią był 13 rozdział z pierwszego listu do Koryntian właśnie o miłości. I wiecie, kiedy sobie powiesiłem ten kalendarz w swoim pokoju, kiedy się modliłem każdego miesiąca, czytałem i rozważałem ten werset, który akurat był zawieszony. Sięgnijmy do tego fragmentu. Dzisiaj chciałbym zbudować taki mocny fundament. Fundament miłości. I od pierwszego zaczniemy czytać. Myślę, że to jest takie postawienie w pionie nas wierzących w tym fragmencie. I czytamy tak. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I czytamy od czwartego. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. 14 rozdział zaczyna się tak. Dążcie do miłości. Dążcie do miłości na pierwszym miejscu. A dalej czytamy, starajcie się też usilnie o dary duchowe. Dążcie do miłości. To jest pierwsza rzecz, na którą Bóg zwraca nam uwagę. Każdemu z nas miłość. Wiecie, dobrze jest posługiwać. Słyszeliśmy tutaj, jak Piotr posługiwał w czasie spotkania modlitewnego i to jest wspaniała rzecz, że poddał się Duchowi Świętemu. Ale czy to powinno przewyższyć miłość, którą on wylewa dla ludzi i daje, a ma jej w obfitości? Ale jest miejsce jeszcze na więcej. W każdym z nas Bóg już uczynił wspaniałe rzeczy i wielkie. Dlatego, że jak popatrzymy na swoje życie, to każdy może powiedzieć w tym miejscu, Jezus już mnie zmienił w pewnym stopniu. Już wiele pracy we mnie wykonał, ale jeżeli staniemy sami przed sobą w prawdzie, to zdajemy sobie sprawę, że jeszcze jest wiele do zrobienia. To już nie są potężne, wielkie rzeczy, tak jak na samym początku, ale jednak są. Bardzo takie, tak jak to jest w księdze napisane, liski podżerające winnice. To są te małe takie rzeczy, ale są. A więc miłość. Wiecie, i rozważałem to, i to pracowało gdzieś w moim sercu. I przez to słowo zobaczyłem, jak wiele jeszcze jest do zrobienia przez Ducha Świętego w moim życiu. Mówimy w Kościele o rodzinie. Mówimy o tym, że chcemy stać się rodziną. Widzimy w wielu miejscach, jak to wszystko wzrasta, jak to wszystko pączkuje, jak to wszystko się rozwija. W jednym miejscu lepiej, w innym gorzej, ale próbujemy wszyscy, żeby było dobrze. Tak samo jest w naszych rodzinach. Próbujemy i staramy się przekazywać sobie nawzajem miłość, ale czy zawsze nam wychodzi? Nie zawsze. Niekiedy są trudne chwile między małżonkami, niekiedy są trudne chwile między dziećmi a rodzicami i taka jest rzeczywistość, po prostu taka jest prawda. Nie zawsze dni są słoneczne, choć lubimy słońce. Są też ich pochmurne. Ale i w tych pochmurnych dniach musimy umieć się znaleźć i wiedzieć, co możemy i co mamy czynić. A więc kiedy w naszym życiu powstaje jakieś zamieszanie, powstaje jakaś burza, jakieś rozdzielenie, jakieś rozdarcie, spoiwem, które może to złączyć, jest tylko miłość. Wiele składników dodaje się do betonu, do jakiejś masy, zaprawy, żeby coś murować, coś przyklejać do ściany, do cegieł. Nie znam się na budowlance, musiałbym tu z Tomkiem rozmawiać o szczegółach. Tak samo i miłość składa się z tych wielu elementów, o których mówi 13 rozdział 1 listu do Koryntian. W ten sposób łatamy i sklejamy to, co diabeł próbuje rozerwać w naszych rodzinach i w naszych małżeństwach, też i w kościele, w grupach domowych, w grupach służby. Czy zawsze jest ładnie, pięknie? Niekiedy są starcia, niekiedy są zgrzyty, niekiedy są pewne uwagi, tak? Kiedy decydujemy się przekazać jakąś rzecz, jakąś uwagę, napomnienie, nie zawsze ono jest przyjęte w odpowiedni sposób. A nie zawsze jest też wyrażone w odpowiedni sposób, odpowiednimi słowami, które ranią. Kochani, to jest po prostu życie. Tak po prostu jest. Każdy z nas ma emocje, każdy z nas ma pewne swoje doświadczenia, każdy z nas przeżywa to w zupełnie inny sposób. Ja nie mogę oczekiwać od kogoś innego wyrażenia radości w taki sposób, jak ja to robię. Dlatego, że każdy z nas jest inny. I czy to jest złe? Nie, chwała Bogu, bo gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, tak, to na tej sali byliby sami, same Janusze, tak, albo sami Piotrzy, albo same Terenie, takie same. Byłoby nudno. Halo? Czy trudne rzeczy muszą być zawsze smutne? Nie. Ale tak jest. A więc takim podłożem budowania relacji w kościele, w małżeństwie, w rodzinie jest nasza postawa wobec siebie nawzajem. Jeżeli moje serce wobec Piotra jest szczere, to ja będę z nim rozmawiał, choć niektóre rzeczy, które będzie mówił do mnie, dla mnie będą trudne i na odwrót. Ale jeżeli ustaliliśmy pewną rzecz, że idziemy razem, robimy pewne rzeczy razem, to komunikujemy, mówimy tobie o sobie, o tych rzeczach. W ten sposób budujemy ze sobą jedność, relacje w miłości. Bo miłość to nie zawsze jest misianie siebie tylko. Och, dobrze, że jesteś, kocham cię, bracie. To są dobre rzeczy i trzeba je robić. Trzeba wyrażać to w ten sposób, ale nie zawsze tak jest. A więc mamy kochać się wzajemnie. Mamy błogosławić się wzajemnie. Mamy troszczyć się o siebie. Mamy nawzajem nosić brzemiona jedni drugich. Musimy pomagać sobie wzajemnie, modlić się o siebie. Powinniśmy budować się nawzajem. Zachęcać siebie nawzajem. To jest bardzo, bardzo ważne. Pierwszy Piotr 2,5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy sami budujcie się jako żywe kamienie. Czas ciągły, niedokonany. Tam nie jest napisane, że już jesteście super zbudowani i już w zasadzie nie ma co dołożyć. Jesteście idealni. Ale ten fragment mówi, nie zaniechajcie tej budowli, tego budowania tej jedności. Trwajcie w tym, wytrwajcie, pracujcie nad tym, starajcie się o to, zabiegajcie o to, zachęcajcie się nawzajem, trzymajcie się. w Siechnicy widziałem taki, jak to się nazywa, big board, tak? Taki duży. Póki się nie poddałeś, jesteś zwycięzcą. Tak? Póki walczysz, jesteś zwycięzcą, tak. Niesamowite przesłanie. To znaczy, kiedy walczymy i staramy się i nie staniemy w tym miejscu, a już po prostu nie ma sensu, to zawsze jest szansa i możliwość tego, żeby było lepiej albo żeby było dobrze. Amen? Zawsze. Ania się nie poddała. Mówi, było gorzej tego dnia, tak? Po modlitwie środowej. Ale dzisiaj to wszystko wyszło. Na drugi dzień już wszystko wyszło. Czyli co? Wytrwała w wierze. Tak? Mówiłaś o tym. Nie wiem, czy dobrze to przekazuję. Myślę, że tak. Więc widzicie, to są właśnie te rzeczy, które powinniśmy jako wierzący wiedzieć i czynić, starać się o to. A więc najważniejsze też w życiu Kościoła to kochać Boga i kochać siebie nawzajem. To pozwala Bogu działać w tobie i przez ciebie. To pozwala Bogu działać w tobie i przez ciebie w kierunku innych. Bo my nie tylko przyjmujemy, ale też i dajemy. Jezus powiedział, ja jestem bramą. To mnie dotknęło to tłumaczenie, które pastor mówił na ostatnim nauczaniu. Że my jesteśmy też bramą, przez którą on przejdzie. Wyobrażasz sobie? Gdybym tu postawił jakąś ścianę taką papierową i ona by obrazowała Pana Jezusa, tak? Czy może nie? Przepraszam, odwrotnie, mnie. Tak? To co? Przeze mnie, jakby od środka, tak? Oczywiście ja pierw muszę przyjąć Pana. Muszę pozwolić, by On działał we mnie. Ale On chce uczynić coś dalej. On chce przeze mnie przejść w kierunku na zewnątrz, do innej osoby, by mógł czynić rzecz. To zmienia zupełnie myślenie. Bo to stawia nas w miejscu, nie, że siedzę albo klęczę na kolanach, czy leżę i modlę się. Panie, zacznij działać w tym miejscu. Proszę Cię, po prostu potrzebuję Ciebie. Ta osoba Ciebie potrzebuje i nic się nie dzieje. Dlaczego? Bo nie ma tego procesu. Jezus jest w Tobie i On Cię zachęca. No to chłopie, wstań i po prostu idź do tej osoby. Powiedz jej, zrób coś. Zadziałaj w tym kierunku. I właśnie wtedy, kiedy idziemy i działamy, tak jak Piotr odebrał w Duchu Świętym w środę i zachęcił wszystkich do modlitwy i Bóg mógł działać. Czy to Piotr? Nie, ale to Jezus, Duch Święty, Bóg zadziałał przez Niego w kierunku każdej osoby, która tego potrzebowała. Łapiemy Kościele o to, o co chodzi? Więc mówimy, ja potrzebuję miłości. Okej. Okay. Odbieraj ją z krzyża, czerp ile tylko możesz. Miłuj Boga, uwielbiaj Go, rozkochaj się w Nim. A potem idź i tą miłość przekaż drugiemu. Ojciec, rodzicom, dzieciom, żonie, mąż, żona mężowi, dzieci, rodzicom. To jest klucz. Dawajcie, a będzie wam dane. Ja wierzę, że Bóg zachęca nas jako Kościół właśnie do tego czynienia dzieł wiary. Wiecie, że to jest cały czas wstęp do tego, co dzisiaj chciałem powiedzieć? No ale dobra, lecimy. Więc to jest ważne, aby było dobrze w rodzinie, w Kościele. Wszyscy muszą tego chcieć. Czy Jezus jako Zbawiciel wejdzie do życia człowieka, kiedy on tego nie chce? Mogę usłyszeć odpowiedź? Nie wejdzie. Trzeba go zaprosić. Tak samo my, jeżeli chcemy budować relacje, dobre relacje w rodzinie, w małżeństwie, z dziećmi, w kościele, w grupach, na zewnątrz, gdziekolwiek jesteśmy, musimy tego chcieć. I musimy się o to starać. Piękny ten bukiet jest. Piękny.
Ale ile on wytrzyma w tej piękności? Dlaczego? Bo jest ścięte, tak? Pastor mówi, to są trupy, piękne trupy. Nie mają podłączenia do źródła życia. Nie mają korzenia. One są piękne, ale tylko przez chwilę. A więc też musimy być podłączeni do źródła życia, którym jest Bóg, Duch Święty. Musimy czerpać od Boga, nieustannie czerpać od Boga, by móc dawać. To jest ważne. Starać się też o to. Musimy chcieć i starać się o to. To był wstęp. Bo dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów do mężczyzn, choć widzę, jest wiele kobiet, ale to też słowo będzie do kobiet i do dzieci. Starsza grupa, prosiłem, by była na tym. Jesteście? Jest starsza grupa, najstarsza grupa? Są? Słuchacie? Chodźcie, kochani. Starsza grupa, chodźcie na salę. Starsza grupa naszej młodzieży. Witam was wszystkich. Gdzieś w katakumbach siedzicie, siadajcie przy swoich rodzicach. Proszę bardzo, żebyście siedli przy waszych rodzicach. To dzisiaj jest ważne słowo dla ojców, dla żon, dla dzieci, dla synów, córek. Super, dziękuję wam bardzo, że jesteście. Czy wiemy, że mężczyzna jest głową w swoim domu? Mało słyszę słowa amen. Jeszcze raz powtórzę. Czy wiemy wszyscy, że głową w domu, w rodzinie, w małżeństwie jest mężczyzna? Facet? Facet, mężczyzna. Są tu faceci, mężczyźni? Wiecie też o tym? Kobiet więcej wie o tym. Halleluja, mężczyźni! Są tu jacyś faceci, czy nie?
Amen!
A możecie wstać? Marcin, ty nie jesteś tego pewien? Śpisz, synu mój kochany. I możemy powiedzieć razem, jestem głową w moim domu? Powiedzmy to na 3-4. 3-4. Jestem głową w moim domu. Dziękuję wam bardzo, jesteście super. Wprowadzam trochę luzu. Wprowadzam trochę luzu. Ale głową w biblijnym słowa tego znaczeniu jest mężczyzna, który napełniony jest Duchem Świętym, którego głową jest Jezus, jak mówi Biblia. Dlatego, że bycie głową jest trudniejsze niż bycie ogonem. A Bóg tak mówił do Izraela. Nigdy nie będziesz ogonem. Zawsze będziesz na wierzchu. Zawsze będziesz głową. I tak się dzieje po dziś dzień. I do mężczyzn też Bóg mówi o tym, że jesteśmy głowami w naszym domu. A więc jest na nas odpowiedzialność za to, co dzieje się w domu. Za to, co dzieje się z naszymi dziećmi, za to, co dzieje się z naszymi żonami. Żony, musicie mieć tego naprawdę świadomość, że od tego, jaka jest głowa w domu, taka jest rodzina. Tak? Takie powiedzenie mówi, że ryba psuje się od głowy. Miałem tego nie mówić, ale wyrwało mi się. Więc to jest kluczowe miejsce w domu, w rodzinach, ale też i w kościele. Wiecie, bo jakie są rodziny, taki jest kościół. Tak? Dlatego, że my jesteśmy tutaj razem. Ileś rodzin. Oczywiście są też samotne osoby. Samotne osoby niech słuchają tego dzisiaj uważnie, bo będziesz miał dobry fundament do tego, by mieć dobre małżeństwo. Lepiej jest dobrze zacząć, niż naprawiać to, co się zepsuło samemu. Boże, kiedy ja to powiem? Janusz, idź dalej. Okej. Okay. Izajasz 32. Otwórzmy ten fragment. Od pierwszego wersetu. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. Cztery rzeczy, o których Bóg mówi w tym fragmencie do mężów. Będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem. Znaleźliście się, myślę, że tak, ja nieraz w takim miejscu, gdzie nagły podmuch wiatru pociągnął ze sobą kurz z ziemi i to wszystko na ciebie spadło. Pierwsza rzecz. Zamykasz oczy, dlatego że piasek, który wpadł ci w oczy, nie pozwala ci widzieć. Oczy łzawią, wydłubujesz piasek i uciekasz w jakieś schronienie, by tylko z tego powiewu wiatru, z tej wichury uciec, tak? Nie byłem nigdy, ale widziałem gdzieś tam w telewizji burzę piaskową. Za długo człowiek tam nie wytrzyma. Musi uciekać, musi się skryć. A więc te drobinki kurzu wpadają do oczu i powodują ból. Szukamy wtedy schronienia. Zobaczcie, jeżeli mąż i ojciec chodzi w Bożym pokoju i w zaufaniu Bogu we wszystko, co się dzieje, we wszystkim, wówczas staje się dla żony i dla dzieci takim schronieniem. Rano jesteśmy wszyscy w domu, ale rodzina się rozchodzi. Dzieci wysyłamy, czy odwozimy do szkoły. Żona idzie do miejsca swojej pracy, mąż do swojej i zjeżdżają się do domu. I naraz są takie dni, wszyscy doświadczyli czegoś złego. Dziecko ktoś tam źle potraktował, dostał niesłusznie dwóje czy tam jedynkę, żonie obcięli premię, a mąż dostał jakąś tam, nie wiem, reprymendę od swojego szefa albo coś mu nie wyszło, coś zepsuł, cokolwiek. Tak? Rodzina się zjeżdża do domu i kiedy mąż nie ma świadomości tego, że jest tym schronieniem dla swojej rodziny, jest za to odpowiedzialny, poddaje się temu wszystkiemu i w zasadzie co? Jest jeszcze gorzej, jak było. Ale to mąż i ojciec, który staje w miejscu swojej odpowiedzialności i mówi, słuchajcie, okej, tak jest, ale przecież jest Bóg. Bóg jest z nami. Są trudności, ale przejdziecie przez nie. Zobaczcie, co się dzieje. Mąż szykuje jakieś słowo i w ciągu tygodnia ja tak funkcjonowałem. Przez wiele lat, kiedy nasi synowie byli mniejsi albo coś było z żoną. Wiecie, ja się o to wszystko modliłem. Szukałem jakiś fragment słowa i siadaliśmy w niedzielę i nauczałem swoją rodzinę i dotykałem te wszystkie rzeczy. Mówiłem, słuchajcie, to jest tak, okej, ale zobaczcie, co Bóg mówi. Zobaczcie to miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Zobaczcie, co mówi Boże Słowo. Komu chcecie wierzyć? Komu chcecie się poddać? Zróbcie to. To jest odpowiedzialność głowy w domu. Mieć relację z Bogiem, bliską relację z Bogiem i być w tym miejscu wiary i osłony dla swojej rodziny. To jest odpowiedzialność męża. Czy to jest łatwe? Wiecie, nie zawsze. Najlepiej byłoby scedować to wszystko. Żono, zajmij się tym, ja uciekam, nie mam czasu. A, idę do garażu. Jak masz garaż. Ucieczka jest najprostszym rozwiązaniem, ale stanięcie przed problemami i wzięcie odpowiedzialności to już jest coś. Kiedy dzieci to widzą, kiedy żona to widzi, o kurczę, jest trudno, ale mam męża. Mój tato jest po prostu niesamowity. Daje mi rozwiązanie. Szuka go u Boga. Szuka Boga. I co robi? Jest nacierany tym samym. I zaczyna robić podobnie w swoim życiu. Dlaczego? Bo jest zachęcany przez swojego ojca. Żona jest zachęcana. Jeżeli razem jeszcze to robią i robią to w kierunku dzieci, dzieci mogą wzrastać. Rodzina się buduje, zachęca od małych dzieci. Czy myślicie, że małe dzieci nie rozumieją tego, co rozumieją dorośli? Niekiedy szybciej zrozumieją niż dorośli. A więc ważne, by rodzice, by ojciec wziął tą odpowiedzialność. Znamy historię Gedeona? 6 rozdział Księgi Sędziów. Wiecie, że Gedeon był najmłodszym ze swojej rodzinie, ze swoich braci, nie wiem, czy sióstr, tam już nie pamiętam. W każdym razie był najmłodszy. I kiedy młócił zboże w tłoczni, dlatego że nieprzyjaciel miał zwyczaj najeżdżać Izraela i grabić wszystkie zbiory po to, by Izrael nie miał co jeść, on się schował w tłoczni i młócił tam zboże. Kiedy przyszedł do niego anioł, on się wystraszył tego wszystkiego, bo mówi do niego: mężu waleczny, o mój, za pozwoleniem, halo, halo, co ja mam z tym wspólnego? Nie chciał tego przyjąć, nie wierzył w to. Kładał tam gdzieś jakieś runa przed Bogiem, jakkolwiek, pytał Boga, ale zdał sobie z jednej sprawy z jednej ważnej rzeczy. Zobaczył anioła i mówi: ach Boże, przecież to anioła Bożego ujrzałem twarzą w twarz. Ale anioł mówi: nie bój się. Nie bój się. Wtedy złożył ofiarę, która została pochłonięta Bogu. Zbudował tam ołtarz i napisane jest, i nazwał ten ołtarz: Bóg jest pokojem. Jedno z imion Boga to jest Jahwe Shalom. Ciekawa jest wzmianka tam przy tym. Jest on tam aż do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerejskiej. Czyli jest takie miejsce w Bogu, które się nazywa pokój. Bez względu na to, jak ty, ojcze, mężczyzno, patrzysz na siebie, nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest, jak Bóg patrzy na ciebie. Bo Gedeon mówi: za pozwoleniem, hola, hola, to nie ja. Ale Bóg właśnie go wybrał. I każdego z was tutaj, którzy jesteście w małżeństwie, czy macie już dzieci, Bóg was wybrał na to miejsce. Więc mówienie "ja nie dam rady" nie jest biblijne. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi wyraźnie. Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale co się stało z Gedeonem? Nie o Gedeonie miałem mówić, ale myślę, że to jest ważne. Jest napisane, że w pewnym momencie Duch Pański spoczął na Gedeonie. I on zadał w trąbę i zwołał wszystkich Izraelitów. Wszyscy się zjechali jemu na pomoc. Kupę żołnierzy, armia. Po prostu on był w szoku. Ale zobaczcie, nie on sam z siebie, dlatego że myślał o sobie: ja jestem, moja rodzina to jest po prostu w tej hierarchii na samym końcu, a ja jestem w ogóle na końcu tej rodziny. Więc co? Ja tu nie mogę nic zrobić. Ale Bóg tak wybrał. Dlaczego? Wiecie, że później tą armię bardzo kroił, tak, aż do 300 osób i wygrali tą walkę, wygrali tą wojnę, żeby sobie zdał sprawę, że to nie jego mocą, nie jego siłą się te rzeczy stały, tylko to właśnie mocą Ducha Świętego to mogło się wydarzyć. Więc kochani mężczyźni, kochane żony, tylko Duch Święty może uzdolnić nas do tego, byśmy robili rzeczy, o których mówi, byśmy robili. My, faceci, potrzebujemy mieć stawienniczki. Żona, jest napisane, jest pomocą dla nas. Wiecie, jak mnie wspiera i podnosi modlitwa mojej żony? A jest wojowniczką. I dzisiaj rano walczyła, drzwi były zamknięte. Halleluja! Budowałam się w wierze. Żony, powinniście wstawiać się za swoimi mężami, błogosławić ich. Dzieci, powinniście błogosławić swoich ojców. Powinniście szanować swoich rodziców. Dlaczego? Napisane jest, aby wam się dobrze powodziło. Są tu dzieci na sali? Podnieście ręce. Dzieci, jesteście? Chcecie, by wam się dobrze powodziło? Nie słyszę. Chcecie? Dam wam klucz. Szanujcie swoich rodziców. Módlcie się o nich. Błogosławcie ich. Dlatego, że to poprzez nich to błogosławieństwo spłynie na was. Druga rzecz z tego fragmentu z Izajasza. Mężczyzna jest schronieniem przed burzami życia. Wróg nieustannie próbuje wzbudzić takie fale przeciwności w rodzinie. Krytykowanie, narzekanie. Jest to czasami, przechodzi przez nasze usta, a najłatwiej jest krytykować kogoś bliskiego. Tak? Potępiać tych, których kochamy przecież. Niekiedy burzą życia mogą być jakieś problemy finansowe. Jest różnie. Raz praca jest, raz jej nie ma. Raz jest więcej pieniędzy, raz jest mniej. Ale to wszystko się też wydarza. To mężczyzna powinien być w tym miejscu jak parasol. Ale są też różne historie, szczególnie w świecie, ja nie mówię o chrześcijanach, ale świat wchodzi do kościoła i niekiedy jest akceptowany w kościele. Kłamstwa, pornografia, nieczystość, zdrady, plotka. Te wszystkie brudne rzeczy, które w świecie są, ale niekiedy są też w życiu mężczyzn, oczywiście kobiet, dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci, to dzisiaj jest zatrważające, bo jak ja sobie wspominam moje młodzieńcze lata, to rzeczy, może tak świadomość dzieci dzisiaj, to wiecie, to jest naprawdę, już nie powiem kilkanaście lat, bym przesadził. Ale coś, o czym się mówiło w szkole średniej, czy co się robiło w szkole średniej, dzisiaj jest już naprawdę w podstawówce. Używki, alkohol, to wszystko funkcjonuje. I niestety funkcjonuje też wśród chrześcijan. Mąż jest jak ten parasol, deszczowy dzień. Dzisiaj, jak żeśmy jechali, to ciśnienie chyba spadało, słońce zachodziło, były chmury. Mówię, będzie prorocze, jak deszcz zacznie padać, jak będę w tym fragmencie mówił. Ale wyobraźmy sobie deszcz. I ktoś idzie po ulicy w ulewny deszcz i ma dziurawy parasol. Nie wygląda to śmiesznie? A czy ten parasol zdaje swój egzamin? Czy on wykonuje zadanie, do którego został stworzony? Czy on ochrania tą osobę, która jest pod parasolem? Nie. A więc jeżeli w życiu pojawiają się takie rzeczy, to mężczyzna jest właśnie jak ten dziurawy parasol. Wtedy otwiera drzwi swojego serca dla mocy ciemności, by weszły do rodziny. Wiecie, że jeżeli wpuścisz kogoś do domu i dasz, może tak. Jeżeli dajesz prawo diabłu, by działał w twoim życiu, czyli zgadzasz się na to, że klikasz na jakieś strony, o których wiesz, że nie powinieneś, albo robisz pewne rzeczy, których nie powinieneś, to jest automatycznie otworzenie drzwi diabłu i powiedzenie, zapraszam cię, bądź w moim życiu, ale nie kończy się tylko na tobie. Dlatego, że ty jesteś parasolem dla swojej żony i dla swoich dzieci. To jest wielka odpowiedzialność. Myślę, że niekiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego. Kiedyś inwestowało się dla dzieci, że zakładało się książeczki mieszkaniowe, samochodowe. Kiedyś to było takie modne, to był jedyny sposób, żeby zdobyć samochód po iluś tam latach albo mieszkanie. A ja mówię, największą inwestycją ojca w stosunku do dzieci to jest chodzenie z Panem, kochanie Go, chodzenie Jego drogami. Wtedy Ty stajesz się jakby tym kanałem błogosławieństwa dla swoich dzieci. Bóg zatroszczy się w inny sposób o Twoje dzieci, o Twoją żonę. Ale diabeł przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Nie wiem, czy wiecie, ale wszyscy wiemy, że Izrael ma duże problemy, jeżeli chodzi o Palestynę i o tych ludzi, którzy nie widzą Izraela. Że te bojówki Hamasu i innych tam ugrupowań, których założenie jest wyniszczenie Izraela, kopią tunele pod granicą po to, by przerzucać tam broń, amunicję, jakieś bomby, przechodzą tam zamachowcy, którzy się wysadzają gdzieś tam w tramwajach, które zabijają ludzi, którzy zabijają ludzi nożami, jakkolwiek. Tak samo robi diabeł w naszym życiu. Kopie takie tunele, czy próbuje, jeżeli damy mu prawo, do tego, by właśnie tym kanałem nieczystości, grzechu dotykać nasze rodziny. A tam giną niewinni ludzie. To jest ważne mieć świadomość tego wszystkiego. Nienawidzą. Diabeł też nas nienawidzi. Chce zabić każdego, zniszczyć, który kocha Jezusa, który kocha Boga, bo on go nienawidzi. I Piotr w 5 rozdziale 8-9 mówi tak. Bądźcie trzeźwi. To tak jakby wylał kubeł wody na człowieka, który tak trochę zasypia. Dzisiaj myślę, że mnie by się przydało taki kubeł wody, trochę od razu by się otrząsnął. Jestem taki śnięty lekko, nie? Bądźcie trzeźwi. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. On nie stoi z telefonem albo nie odbiera faksów. Słuchaj, tam w tym domu jest informacja, dzieje się to i to. On po prostu chodzi i szuka, próbuje się wcisnąć. Co ja tu mogę zrobić? To może tu mi się nie uda w taki sposób. On nigdy nie zaniecha. Zawsze będzie próbował tego, bo jego celem jest niszczenie. Przeciwnik wasz jak diabeł chodzi, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Fajnie by było w twoim domu, kiedy ktoś puka, otwiera drzwi, widzisz jakąś osobę, której w ogóle nie chcesz mieć w domu, ona jest po prostu... już nie chcę tutaj szukać przymiotników, tak? No i ona próbuje wejść do domu i tak w zasadzie puszczasz ją i ona zasiada w twoim fotelu. Zaczyna włączać telewizor sobie, robi co chcesz, a ty tak chodzisz i w zasadzie mówisz, co ona tu robi? Ale jeżeli nie przeciwstawisz się jej tej osobie, najlepiej to zrobić już u wejścia. Tak? Otwierasz drzwi, nie chcę mieć do czynienia z tobą. Bum! Zamykasz, zatrzaskujesz drzwi. To są te momenty, kiedy przychodzi myśl, kiedy przychodzi pokusa. A zrób to. A dowal mu, tak? A weź to. Słuchaj, to jest tylko czekolada na regale. Już niewiele kosztuje. To wielki grzech, żeby ukraść to? A zrób to, zrób tamto. Jeżeli przychodzi myśl, czy to już jest grzech? Ważne, co ty z tą myślą zrobisz. Czy się z tym zgodzisz, czy to odrzucisz, czy się przeciwstawisz. I wtedy jesteś zwycięzcą. Ale on będzie mógł dotknąć jedynie tych, na których dotknięcie otrzymał przyzwolenie. Jeżeli mu na to pozwolisz, on to zrobi. I wcale nie będzie się krępował. Wejdzie na Hama. pycha, wysokie mniemanie o sobie, zarozumiałość. Albo samolubstwo też daje przystęp diabłu. Niekiedy to jest bardzo, bardzo mocne. Widzieliście kiedyś w telewizji falę tsunami, która wpływa z morza i dostaje się na ląd? Zabiera wszystko po drodze. Wszystko. Wszystko, co ma tylko jakąś możliwość albo wyporności, czyli może unieść się, jest niesione na powierzchni wody i wdziera się głęboko w ląd. Niszczy wszystko po drodze. Diabeł ma to na celu. Zniszczyć zupełnie małżeństwo, rodzinę. Zniszczyć wszystko. Podzielić. Połamać. Kościół. Moja pomoc mi tutaj podpowiada. Tak. Widzieliście kościoły, które się dzielą? Słyszeliście o tym? Dlatego, że część kościoła zaczyna myśleć inaczej niż myśli pastor albo inni. I dzielą się. Pozwolili diabłu się wedrzeć przez podział, przez krytykę, przez osąd. To wszystko jest niszczone. To jest dzieło diabła. Po trzecie, mężczyzna ma być jak strumienie wód w suchej ziemi. Ma być orzeźwieniem dla żony i dzieci. Kiedy oni czują się zmęczeni, zniechęceni lub chcą się poddać, obecność taty powinna wnieść odświeżające strumienie w atmosferę domu. Co się dzieje, kiedy ty jako mężczyzna przychodzisz do domu? Cieszą się wszyscy? Czy nie? Czy żona jest zadowolona? I mówi, no, kochany mężu, czekam już z zupką na ciebie. Jest wspaniałe drugie danie. Jemy. Dzieci mówią, o, tato jest w domu. Kiedy tato przyjdzie? Kiedy tato przyjdzie? To są fajne, pozytywne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi ktoś, kto jest mocny w Panu. I przynosi orzeźwienie, i przynosi pocieszenie. Okej, tak jak już wcześniej mówiłem. Zachętę dla żony. A co się dzieje, kiedy przychodzi tato do domu i wszyscy milkną? Znam taką rodzinę. Wszyscy kończą rozmowy. Każdy chowa się do swojego pokoju, wycofuje się, dlatego że tato przyszedł pijany. A jak jest tato pijany, to mówi różne rzeczy, przekleństwa, poniżanie żony, dzieci. Nie chcemy tego słyszeć. Wszyscy się wycofują. A znam taką małą dziewczynkę, która mówiła, jak spałam, kiedy była mama, a tato przyszedł. Pijany. Bałam się oddychać, żeby tato się nie obudził. Co w sercu takiego dziecka buduje się? Czy to jest orzeźwienie ze strony ojca? Czy to jest pociecha? Są takie rodziny. A więc mężczyzno, jeżeli zaglądasz do kielicha, to może tobie sprawiać radość przez chwilę. Ale kiedy stajesz w prawdzie przed sobą i przed innymi, nie jesteś błogosławieństwem. Nie jesteś strumieniem wody w suchej ziemi. Kiedy rodzina w obecności taty musi się zachowywać bardzo cicho, aby go nie denerwować, to jest egoizm tego człowieka. To może sprawić, że lider rodziny widzi tylko własne korzyści i swoje przyjemności. Nie zwraca uwagi na rodzinę, ma to gdzieś. Liczę się tylko ja i to, co ja chcę. I to jest ten zły, niebiblijny obraz. Ja tu rządzę. Cisza! Obiad na stół! Dzieci, cicho. Ja oglądam mecz. Rządzi w domu. Są takie rodziny. Ale nie smućmy się. Jest w każdej sytuacji wyjście. Po czwarte, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. Mężczyzna ma być jak cień potężnej skały na pustyni. Na pustyni, takim jedynym miejscem schronienia, które może przynieść ulgę i wygodę, jest cień. Czytałem wczoraj, wróciłem do tego fragmentu, wierzę, że Duch Święty mi to pokazał. Jeszcze około 15 minut będę mówił. Wytrzymamy? Czytałem Księgę Jonasza. Wiecie, że Jonasz został posłany do Niniwy, by głosić temu krajowi, że gniew Boży przychodzi i po prostu Niniwa będzie zniszczona. Tak? I mówi, jeszcze 30 dni i Niniwa będzie zniszczona. Ale co się stało? Łącznie z królem wszyscy pokutowali, włosienice, zwierzęta, post. Nikt nic nie jadł ani nie pił, po prostu z grubej rury. I to wszystko Jonasz widział. No i zdenerwował się. Poszedł tam gdzieś za miasto, siadł pod krzakiem, zbudował sobie namiot. Mówi, kurczę, no Boże, no przecież wiedziałem, że tak zrobisz. No, po prostu wiedziałem, bo jesteś dobrym Bogiem, miłosiernym Bogiem i ja widzę to na własne oczy, dlatego uciekałem. A ty na siłę mnie z powrotem przysłałeś, nie? Bo 3 dni spędził w wewnętrznościach ryby jakiejś, tak? Bo uciekł do Tarsiszu. A Bóg mówi, nie, ja cię tam sprowadzę. No, przeczytajcie sobie, no historia jest niesamowita. Ale o czym mówię? I siedział na pustyni. I w pewnym momencie zaczął krzew rycynowy wyrastać, który ma duże liście. I naraz ten krzew zacienił go. I w tym upale pustyni on znalazł tam schronienie. Ale co się stało? Następnego dnia Bóg posłał robaczka, gdzie chrum, 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 chrum i w tym upale to kwiat szybko, roślina szybko padnie. No i się smucił. Wiecie, jak głęboko się smucił? Życzył sobie śmierci, jest napisane. Niesamowite. Jedyny kwiatek może być powodem tego, że facet mówi, kurczę, lepiej mi umrzeć niż żyć. I dopiero doszło do niego to, co powiedział Bóg. No widzisz, tobie żal tego kwiatuszka, tak? I tak ja mu dałem życie i sprawiłem, że on urósł i później usechł. I co? Mam nie żałować tej całej Niniwy, tego narodu wielkiego, tego miasta, w którym jest tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi żyje? Bo ty tak chcesz? Gdyby ich wyciął w pień. No tego nie ma tam napisane. To taka moja parafraza, nie? Ale ja nie. Schronienie. Mężczyzna powinien być takim schronieniem, w którym rodzina może przyjść i schronić się. Daje bezpieczeństwo. Niesamowita rzecz. Ale to jest znowu nasza męska odpowiedzialność. Niełatwo być mężczyzną, nie? Ale jest możliwe być mężczyzną. Możliwe? Halleluja, mężczyźni? Jesteście tu? Kurczę, to jak wyjazd mężczyzn jest trochę. Dobra. Ale do czegoś dążymy. Kochani, jeżeli mąż i ojciec jest takim miejscem, w którym rodzina może przyjąć bezpieczeństwo, pociechę, odświeżenie, to jest wielkim błogosławieństwem dla nich wszystkich. I dla mężczyzny, dla żony, dla dzieci. Jeżeli tak traktujemy siebie w kościele, tak patrzymy na siebie w kościele, to jest to miejsce, do którego chcemy przychodzić. Jeżeli mamy budować rodzinę, a myślę, że wszyscy chcemy, to już się zaczęło dziać, te relacje wzrastają, zaczynamy mieć świadomość tego, zaczynamy widzieć, jak Bóg nas w tym wszystkim prowadzi. Jesteśmy zachęceni, szczęśliwi. Kiedy zaczynamy się spotykać na modlitwie, takie rzeczy, o które się działy w środę na spotkaniu, one dzieją się coraz częściej. Może powiem tak, w ostatnich tygodniach nie ma takiego spotkania, w którym coś podobnego by się nie działo, albo Boża obecność przychodzi, albo jakieś namaszczenie do uzdrowienia, do uwolnienia. Jest po prostu coś niesamowitego, to wszystko wzrasta. Czyli rośniemy wszyscy, też w jedności, tak? Budowanie jedności w ciele Chrystusa, czwarty filar Kościoła, który tam wisi już od kilkudziesięciu lat, już teraz ponad 20, tak? To wszystko jest zbudowane. To wszystko się dzieje. I to jest niesamowite. Zbliżam się do zakończenia. Jezus, powiedzmy wszyscy Jezus. Jezus jest tym jest tymi wszystkimi czterema błogosławieństwami i każdy ojciec powinien prosić Jezusa, aby On w Nim stał się tym, który przez Niego udziela tych czterech szczególnych łask, błogosławieństw dla Jego rodziny. Dlaczego? Jezus sam powiedział. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ja biorę to dosłownie. Czyli jeżeli nawet chcę czynić dobrze, czy sam potrafię czynić dobrze? No może do pewnego momentu mi się to uda. Ale jeżeli tylko o tym zapomnę, bum, jakaś bomba, bum, jakieś głupstwo, bum, jakieś palne słowo, zupełnie nie wiadomo skąd się bierze naraz. Bum, i tych bum jest tak dużo, że po prostu staję w którymś miejscu i mówię, no po prostu się nie nadaje. Ale jeżeli proszę Jezusa o to, by On stał się moją mocą w tym miejscu, to cóż robi Jezus? Posyła Ducha Świętego, by mnie w tym pomóc, tak? Dlaczego? Bo tego chcę, o to się modlę i o to proszę. Tak? Nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Modlicie się o zaspokojenie swoich żądz. Cytuję tylko. Nie ganię was tu. A więc musimy modlić się o rzeczy biblijnie. Biblijnie to znaczy zgodnie z Bożym Słowem. Nie jestem w stanie zrobić dobrych rzeczy, ale jestem w stanie być kanałem dobrych rzeczy, które Bóg chce wykonać przeze mnie w kierunku mojej rodziny, kościoła, dzieci, żony, mężów, bo to też jest słowo do żon. Jest to możliwe tylko w Nim. A więc jeżeli nie możemy uczynić nic bez Boga, to właśnie dlatego powinniśmy się modlić o to do Boga. Bo Bóg może wszystko. Amen? Czy Bóg jest wszechmogącym Bogiem? Otwórzmy na 5 Księdze Mojżeszowej. Zbliżamy się do końca. Piąta to był, zaraz zobaczymy. Muszę tu sobie popatrzeć. 33, dobrze. Piąta Mojżeszowa, 33 rozdział. Zaczniemy czytać od 26 wersetu. Wiecie, to są słowa, które Mojżesz wypowiedział zaraz po tym, jak błogosławił plemiona izraelskie. Wszystkie 12 plemion. To było tuż przed jego śmiercią, kiedy miał 120 lat i został wzięty przez Pana. No, nie znaleziono jego ciała, jest gdzieś napisane. Ale posłuchajcie, to jest niesamowity fragment, którym ja się modlę od jakiegoś czasu. Posłuchaj. Nikt nie jest taki jak Bóg o Jeszurunie. Można powiedzieć tak. Nikt nie jest taki jak Bóg Kanaanie. Nikt nie jest taki jak Bóg o Jeszurunie, który jeździ po niebie Tobie na pomoc. To jest, nieraz używam tego przykładu. Weź wskazujący palec do góry Zróbcie to, Kościele, podnieś do góry. I wskaż na siebie teraz i powiedz, tu jest mowa o tobie. Michał, zrób to. To jest o tobie. Ten fragment jest o tobie. Michał, halo, jesteś? To jest o tobie. To jest o tobie. To jest o... Tak. Ktoś jeszcze powie, że to chodzi o niego? Agatka, to też o tobie? To też o tobie? Na pewno? Dobrze. Zacznijmy od początku. Nikt nie jest taki jak Bóg. Możesz poddać tu, wpisać swoje imię. Który jeździ na pomoc, tobie na pomoc. I we wspaniałości swojej nad obłokami. I dalej jest napisane, schronieniem pewnym jest Bóg. Schronieniem pewnym jest Bóg. Schronieniem pewnym jest Bóg. Wiekuisty. A tu na dole ramiona wieczne. Schronieniem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne. Posłuchajcie. I przepędził przed tobą wroga i rzekł, wytęp. Wiecie, że Jezus już zwyciężył wroga na krzyżu? To jest prawda? Ale manifestacja tego w naszym życiu dokonała się już, czy nie? Czy w niektórych miejscach jeszcze widzimy, że wróg działa? Tak? Halo? Ja jestem pierwszy, który podnosi. Jeszcze próbuję. A więc pokazuję swoje ząbki, swoją moc, swoje pazurki, tak? Ale Bóg powiedział to do ciebie. Wytęp. To znaczy, to teraz do nas należy. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest ten moment, kiedy pies przychodzi i biegnie do ciebie, żeby cię ugryźć, a ty możesz powiedzieć, o, uciekam, mama, tata, albo uciekaj, zamykasz drzwi. A możesz zrobić coś innego. Już kiedyś to mówiłem, ale nie proponuję, żebyście tego robili. Bo kiedy byłem takim młodzieńcem jak Michał, to szedłem ulicą i naprzeciwko mnie szedł pies. Ja nie byłem wtedy wierzącym, ale tak sobie praktykowałem to jakoś tak. Wierzę, że Bóg mnie już wtedy czegoś uczył. I pies idzie. I gdzieś patrzy na mnie, a ja na niego też, nie? I w pewnym momencie, kiedy się zbliżyliśmy, a do niego, puh! A on uszy skulił, nogi, ogon pod siebie i zyk! Już go nie było. A ja mówię, o! Działa! W taki sposób musimy postępować z diabłem. Właśnie, kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi jakieś niebezpieczeństwo, czujesz, że to coś śmierdzi, to ładnie wygląda, to jest zachęcające, ale to jest coś, co wierzę, ci przyniesie zniszczenie, co nie będzie pożyteczne dla ciebie. Przeciwstaw się temu. Wydrzej się na niego. Niekiedy na diabła trzeba krzyknąć. Nie pójdziesz, panie diable, przepraszam najmocniej. Czy mogę coś powiedzieć? Nie życzę sobie pana tutaj w domu, u mnie, w mojej rodzinie. Proszę wyjść. On mówi, i wedrze się na chama. Jeżeli mu nie zamkniesz drzwi, nie przeciwstawisz mu się. Popróbuj. Wiecie, że zwycięstwo uskrzydla? Tak? Zwyciężyłeś kiedyś jakąś taką rzecz, nie wiem, walczyłeś jakiś długi czas i naraz jest zwycięstwo. Co robi się? Klata się wypina. Tam trochę może mam tego, może nie ale... Halleluja! Zwyciężyłem. Dobra. Idę dalej, tak? Za każdym razem. Każde zwycięstwo uskrzydla, dodaje sił. Mamy doświadczenie. Wiemy, jak to zrobić. Czy zawsze to zadziała w taki sam sposób? No nie zawsze. Ale zawsze próbujemy. Nikt nie jest taki jak Bóg o Jeszurunie. Ale powinniśmy się o to wszystko modlić. Już kończymy. 25 psalm. Ja powoli poproszę też diakonie uwielbienia. 25 psalm. To jest psalm Dawidowy. Jak wiemy, ten człowiek miał wiele trudnych doświadczeń. Naprawdę wiele przeszedł w swoim życiu. Ale mówi tak. Mamy otwarte Biblię, komórki? Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. I dalej mówi, zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. I dalej mówi tak, Panie, wskaż mi drogi swoje. Ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Dalej mówi, Pan jest dobry i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. I teraz prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przybywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Czyż to nie jest wspaniała modlitwa, którą możemy się modlić my dzisiaj jako Kościół? Wracam do mężczyzn, jeżeli chcesz inwestować w swoją rodzinę. Któryś to człowiek, 12 werset, boi się Pana, uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przybywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Potomstwo jego odziedziczy ziemię. Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Bóg ją tylko pokazał z góry. Widział te wszystkie wspaniałe rzeczy, ale nie wszedł tam. Ale potomstwo weszło. Potomstwo weszło. A więc my jako głowy domu, mężczyźni, możemy inwestować w nasze rodziny właśnie w ten sposób, że chodzimy w bojaźni Bożej. Co to znaczy bać się Boga? Biblia też daje odpowiedź na to. Bać się Boga znaczy nienawidzieć zła. To nie jest bojaźń, że ja drżę przed Bogiem, aczkolwiek jest Bogiem, przed którym, kiedy stajemy, to po prostu drżymy, bo jest wielkim Bogiem w swojej potędze, ale nie boję się Boga, dlatego że Bóg jest miłością. On chce samego dobra dla nas, samego dobra. Już zbliżamy się, będziemy się za chwilę modlić. Dzisiaj będzie trochę dłużej. Wierzę, że wytrzymacie. Naprawdę warto. Wierzę w to. Chcę przemówić teraz do waszego wewnętrznego człowieka. Chciałbym, żebyście zamknęli swoje oczy teraz. Będę wypowiadał słowa z psalmu 24. Podnieście bramy, wierzchy wasze. W innym tłumaczeniu jest podnieście bramy, głowy wasze. Wy jesteście tą bramą, przez którą Jezus chce wejść i potem wyjść. A więc podnieście bramy, głowy wasze. I podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy, głowy wasze. i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. On jest królem chwały. Pan potężny i silny. Zaprosimy teraz Ducha Świętego. Panie, proszę Cię, byś przyszedł teraz na to miejsce. Panie, oto jesteśmy i Panie, my wypowiadamy przed Tobą naszą modlitwę. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy teraz Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, byśmy mogli stać się tymi, jak nas widzisz. Tymi, których i przez których będziesz mógł działać, by Twoja wola w naszym życiu, w życiu rodzin mogła się wypełnić. Jeżeli masz jakieś pytanie do Boga, jeżeli w tym momencie nie wiesz, co uczynić w konkretnej sytuacji, w konkretnej sprawie, zadaj teraz Panu to pytanie. I poczekaj, aż On Ci odpowie. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Oznajmię Ci rzeczy wielkie, niezgłębione, których nie znasz. Zadaj Bogu konkretne pytanie i otwórz swoje duchowe oczy i uszy, by usłyszeć odpowiedź. Bo wierzę, że On chce dzisiaj dać nam odpowiedź. Panie, otwórz nasze duchowe oczy i nasze duchowe uszy, abyśmy mogli od Ciebie odebrać strategię. Wierzę, że On poprowadzi Cię i wskaże Ci drogę, da Ci konkretną odpowiedź, co uczynić w tej właśnie sytuacji. Możesz trwać tak w Panu, jeżeli jesteś ojcem, żoną lub dzieckiem w tym miejscu, gdzie jesteście rodziną. Poproszę, żeby rodziny wstały, ojcowie, żony i dzieci. Grupa średniaków jest już z nami, tak? Poproszę, żebyście zebrali się w rodziny. Osoby, których to nie dotyczy, trwajcie w Panu. Jeżeli otrzymałeś odpowiedź, chwała Bogu. I chciałbym, żeby teraz żony, posłuchajcie mnie, kochani, żeby żony i dzieci modliły się o swoich mężów i ojców, o Bożą mądrość w prowadzeniu rodziny. Błogosławcie ich. Wypowiadajcie słowa błogosławieństwa. Stawiajcie się za nich. Módlcie się o nich. Powiedzcie im, że kochacie ich. Jakkolwiek. Niech to będzie wypowiedziane teraz. Niech to zostanie uwolnione. Błogosławieństwo. Tak jak Duch Święty was prowadzi, zróbcie to. Jeżeli jesteście w małżeństwie, nie ma tutaj waszych dzieci, złączcie się w małżeństwach. Módlcie się o siebie nawzajem. Jeżeli jesteś samotną osobą, poszukaj osoby, która jest samotna na tej sali, podejdź do niej, módlcie się nawzajem, jedno o drugie. Błogosławcie siebie. Życzcie sobie dobrze. Módlcie się o Bożą mądrość, by Bóg napełnił tę osobę mądrością w wykonaniu tych rzeczy, do których Bóg ją powołuje. Możesz zapytać się o potrzebę, o co się pomodlić. Zrób to. Módl się właśnie o tą rzecz. Błogosław. Wypowiadaj słowa błogosławieństwa. Niech życie przepłynie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze. Halleluja. 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 Trwajmy tak chwilę w modlitwie. Płyńmy w tym. Halleluja. Urabashanta kapare de beshi. Ketala pore de maszyti ti levere de meshonto lorio. Haradabashi ki ti levere de beshoto lo ki taradabashi. Kerabashanta la pore de pe. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Duchu Święty. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, że poruszasz się pomiędzy nami, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. 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 Halleluja, halleluja. Błogosławieństwo, błogosławieństwo, błogosławieństwo. Halleluja, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Halleluja, dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Duchu Święty, Panie, za to, że wylewasz się teraz, Panie. Dzięki Ci, Panie, że pracujesz, Panie, w każdym sercu, Panie, że objawiasz swoją wolę, Panie, i przynosisz odpowiedź, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, że zawsze możemy do Ciebie przychodzić, Panie. Panie, bo nasza ufność, Panie, złożona w Tobie, Panie. Jesteś wierny Bogiem, wspaniałym i potężnym, Panie. Tobie oddajemy chwałę, Ciebie uwielbiamy, Ciebie wywyższamy i błogosławimy Ciebie, Panie. Błogosławimy Ciebie, Panie. Halleluja. 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 Okej, możemy usiąść. Już będę kończył. Przeczytam tylko jeszcze jeden psalm. W tak zwanym międzyczasie wierzę, że jest na sali jakaś osoba, która dostała jakiś biznesowy pomysł, jakaś myśl w biznesie, który prowadzisz albo który masz prowadzić. Nie wiem, co to jest. Wierzę, że Duch Święty dał Ci taką inspirację i zachętę do tego. Więc uczyń to na chwałę Pana. Kochani, zakończymy 46. psalmem, zbierzemy kolektę. Przepraszam Was, jeżeli naprawdę dzisiaj było długo, wybaczcie mi. Trudno. 46. psalm. Jedna osoba powiedziała: halleluja, zbudowałeś mnie. Dziękuję Ci, bracie. Halleluja! Bóg jest dobry. Posłuchajcie, to nie jest Dawidowy psalm, ale to jest psalm jednego z synów Koracha, ale wspaniały. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy. Choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego, jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim. Nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną, aż po krańce ziemi, łamie łuki, kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg. Inne tłumaczenie mówi: uspokójcie się, a wiedzcie, że Pan jest Bogiem. Inne: zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. A więc przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Amen. Zrobimy to wyznanie razem? Pan zastępów jest z nami, Kościele? Możemy to ogłosić? Wstańmy, ogłośmy to. Pan zastępów jest z nami.
Pan zastępów jest z nami.
Pan zastępów jest z nami.
Pan zastępów jest ze mną.
Przemów teraz do trudności, które są w twoim życiu. Pan zastępów jest z nami.
Pan zastępów jest ze mną, z nami. Halleluja.
Duże te góry? Pan zastępów jest z nami.
Halleluja.
Pan zastępów jest ze mną.
Pan zastępów
jest ze mną. Przeto się nie zachwieje. Bóg dał mi zwycięstwo. Amen. Amen. Błogosławię was wszystkich w imieniu Jezusa. Amen. Piotr, poproszę.
Halleluja.